Słuchasz Weszło FM.
Maja Hawranek i Szymon Opryszek to para reportażystów podróżników. Po ostatniej podróży do Urugwaju wydali zbiór reportaży pod tytułem Wyhoduj sobie wolność. Z autorami rozmawiamy o pomyśle na książkę oraz jej piłkarskich fragmentach, których w książce o kraju takim jak Urugwaj, zafiksowanym na punkcie futbolu, nie mogło zabraknąć.
Zacznijmy może od tego, że nie po raz pierwszy poruszacie temat Ameryki Łacińskiej, ale tym razem skupiliście się na jednym kraju. Skąd wybór Urugwaju?
Bo pojechaliśmy do Urugwaju w 2014 roku pierwszy raz i realizowaliśmy tam wtedy materiał o legalizacji marihuany, bo Urugwaj jest pierwszym krajem na świecie, który w pełni uregulował sprawę z marihuaną od upraw przez dystrybucję aż po sprzedaż. I nas to zaciekawiło, dlaczego w takim małym kraju, który właśnie jest wciśnięty między Argentyną i Brazylią, które też mają o wiele większy problem z nielegalnym handlem narkotykami, tutaj zdecydowano się na taką innowacyjną legislację. No i kiedy tam przyjechaliśmy i pracowaliśmy nad reportażem, zorientowaliśmy się, że w Urugwaju jest mnóstwo innych takich innowacyjnych pomysłów na prowadzenie polityki społecznej, na przykład rząd rozdaje dzieciom laptopy. Już w tej chwili właściwie każdy Urugwajczyk ma takiego samego laptopa, nieważne czy mieszka w stolicy, czy gdzieś tam w środku interioru i dojeżdża do szkoły na kucyku, bo tacy się też zdarzają. Ale też na przykład zdecydował się na to, żeby zalegalizować małżeństwa jednopłciowe i zezwolić osobom homoseksualnym na adopcję, i to też jako pierwszy na kontynencie, ale też na przykład wprowadził taką, jako pierwszy na świecie, bardzo silną restrykcję co do sprzedaży tytoniu, żeby jakby nie szkodzić swoim obywatelom, więc oni jakby mają taki mieli napęd właśnie na różne innowacyjne koncepcje i nas to zaciekawiło, że po prostu ten Urugwaj jest taki malutki, tam tylko 3,5 miliona ludzi mieszka, na terenie mniej więcej porównywalnym do połowy Polski, i tu nagle takie różne dziwności i eksperymenty. No więc stwierdziliśmy, że musimy o tym napisać więcej.
Czyli jednym słowem polecieliście zapalić jointa.
Tak, polecieliśmy zapalić jointa, ale właśnie to tak brzmi dość fajnie, natomiast myśmy nawet przy pracy nad tym reportażem po tygodniu zbierania materiałów tak nawet do siebie powiedzieliśmy, no ale słuchaj, czemu w ogóle nikt nas jeszcze tym jointem nie poczęstował? Było dość zaskakujące, a w Urugwaju jest tak, że w przeciwieństwie do Holandii turyści nie mogą sobie kupić marihuany, to jest prawo, dotyczy tylko i wyłącznie Urugwajczyków, więc mogą cię inni Urugwajczycy zaprosić tak jak na wino, na ciastko, na kawę, no ale nie możemy sobie pójść do apteki jak oni kupić sobie zioła.
Ile zbieraliście materiały na tę książkę?
No w sumie pracowaliśmy nad tą książką przez 2 lata, tak myślę, mogę powiedzieć. Oczywiście nie byliśmy przez cały ten czas w Urugwaju, tylko na przykład jechaliśmy, zbieraliśmy część materiałów, wracaliśmy. Taki nasz najdłuższy pobyt na miejscu researcherski, który polegał na tym, że właściwie mieliśmy po 2-3 spotkania czasem dziennie i pracę w bibliotekach i innych miejscach, gdzie szukaliśmy materiałów, to był 3,5 miesiąca.
To myślę ciekawa pozycja, nie tylko dla pasjonatów Ameryki Południowej i w ogóle podróży, ale i dla kibiców piłkarskich, prawda?
Tak, no, piłka w Ameryce Łacińskiej to jest ważny temat. Przez pryzmat piłki można mówić o problemach społecznych. To dotyczy zarówno Brazylii, jak i też Urugwaju. I w Urugwaju jest tak, że ta piłka rzeczywiście jest na pierwszym miejscu. I można powiedzieć, że piłkarze są taką małą soczewką, na którą można spojrzeć na społeczeństwo. Bo w Urugwaju jest taka zasada, żeby się nie wychylać. I trochę też tak dotyczy to też piłkarzy. Nie wiem, na przykład Edinson Cavani, jak wraca z Francji do Montevideo, to później wsiada w autobus normalny, jak wszyscy ludzie, i jedzie tym autobusem do Salto rodzinnego. Tak jest też z innymi piłkarzami urugwajskimi, więc może poza Suarezem, więc oni są, no, można przez ich pryzmat opisać społeczeństwo też w jakiś sposób.
Czemu Suarez jest wyjątkiem?
No wiadomo, że on jest najbardziej medialny i najbardziej kontrowersyjny. Urugwajczycy unikają kontrowersji, a Suarez się ich nie boi. Natomiast to też fajna historia o tym, żeby pokazać, że z nizin społecznych można się wybić. I to dotyczy wielu piłkarzy z Ameryki Łacińskiej. A Suarez rzeczywiście pochodził z biednej rodziny i jakoś zaistniał na scenie międzynarodowej.
No właśnie, to są te słynne gry w piłkę na ulicach, ale może po kolei. Reportaż Twoja, Hector, zaczęliście od cytatu Eduardo Galeano, że mężczyzna może zmienić w życiu kobietę, partię polityczną, religię, ale nie drużynę piłkarską. Czym dla Urugwajczyków jest piłka nożna?
Piłka nożna jest chyba wszystkim dla większości, przynajmniej męskiej populacji, bo ona bardzo, jakby przez pryzmat piłki można mówić o rodzeniu się też urugwajskiej niepodległości, też tożsamości. Przez wiele lat początki piłki nożnej właściwie takiej w zasięgu globalnym, no to właściwie rozpoczynał Urugwaj, no bo pierwsze Igrzyska Olimpijskie 1924, później 1928 wygrywał Urugwaj, pierwsze Mistrzostwa Świata 1930 rok też organizuje je Urugwaj i wygrywa, więc już wtedy świat się zachwycał Urugwajem, no bo trenerzy jako pierwsi na przykład zorganizowali coś takiego jak pressing. Pierwszy raz obóz przygotowawczy do dużego turnieju to też Urugwajczycy. Nawet jest taka śmieszna rzecz, że Urugwajczycy się chwalą swoimi wynalazkami. Jednym z nich to jest runda olimpijska, bo w 1928 roku piłkarze pobiegli dookoła stadionu, by podziękować kibicom. I od tej pory uchodzi to za jakby wynalazek urugwajski, więc można by długo opowiadać o tym, jak później na przykład piłka wpływa na relacje z sąsiadami, bo te lata międzywojenne to jest rywalizacja Urugwaju z Argentyną. Często dochodziło do zamieszek. W 30 roku, gdy Urugwaj pokonał Argentynę, to sędzia z Belgii miał zabukowany statek, żeby uciekać do Europy, bo tak bał się zamieszek. No i rzeczywiście do tych zamieszek doszło w Buenos Aires, gdy kibice Argentyny zaatakowali konsulat urugwajski. No a później po wojnie no to słynne Maracanazo, kiedy Urugwajczycy wygrali z faworyzowaną Brazylią. Wszystko już było przygotowane na zwycięstwo Brazylii. Prezydent FIFA miał przygotowaną mowę tylko na zwycięstwo właśnie gospodarzy. Maracana była pełna w brazylijskich barwach, 200 tysięcy ludzi na stadionie. Gazety były już wydrukowane ze zwycięstwem Brazylii, a co ciekawe sprzedało się 500 000 koszulek z napisem Brazylia mistrz. No to jak na tamte czasy to wielki wyczyn, a wygrał Urugwaj. To była niespodzianka i do dzisiaj to jest taka trauma narodowa Brazylijczyków. I jak się wspomina Maracanazo, no to żadno mi minę, a dla Urugwajczyków to jest przykład największego zwycięstwa w historii i najbardziej takiego spektakularnego, bo z sąsiadem hegemonem.
Epizod piłkarski i to wcale nie mały, jak się dowiedziałem z waszej książki, ma nawet urugwajski prezydent Tabaré Vázquez.
Tak, Tabaré Vázquez przez wiele lat zarządzał klubem, ale to właściwie każdy, kto jakoś spełnia się w polityce urugwajskiej, zahaczył albo o związek piłkarski, albo o jakiś klub, więc jakby Urugwajczycy uczą się zarządzania na tym dużym szczeblu właśnie w piłce.
Zastanawiałeś się kiedyś, skąd w tak małym kraju tyle talentów piłkarskich? No bo sam już wspomniałeś Cavaniego, Suareza, wcześniej Forlan.
Jest takie powiedzenie urugwajskie, że dla małych Urugwajczyków piłka jest różdżką i chyba ta cała magia, która dotyczy piłki, w jakiś sposób oddziałuje na społeczeństwo i rzeczywiście to jest tak mały kraj. Ja na przykład spotkałem się ze znajomą w Urugwaju i słyszę od niej, że ona słyszała o Krakowie, bo jej szwagier to był piłkarz Wisły i chodziło, nie pamiętam jak on się nazywa, prawy obrońca Pablo Alvarez bodajże, to lata temu, więc to jest tak mały kraj, że każdy się z każdym zna, tak o sobie mówią. A ta piłka jest wszędzie, no bo można zagrać z dzieciakami w Montevideo, można na prowincji powstają malutkie kluby, które też kształcą młodzież. No jakby od lat Urugwajczycy stawiają na mocną edukację i to przynosi skutki.
Czyli faktycznie jest tak, jak się mówi, że w Urugwaju na każdym skrawku przestrzeni gra się w piłkę.
Właściwie to dotyczy całej Ameryki Łacińskiej, bo nie wiem, mieszkaliśmy w faweli w Brazylii, no to wszyscy tam grali w piłkę. Później w Patagonii, w Argentynie też są małe boiska dla dzieci. A najciekawsze jest to, że na przykład w Peru kiedyś robiliśmy temat o nielegalnym mieście, największym nielegalnym mieście, które wyrosło w okolicach kopalni złota nielegalnej. No i tam też grałem w piłkę z dzieciakami na 5000 metrów. Skończyło się to dla mnie fatalnie, ale to w całej Ameryce Łacińskiej, wiesz, piłka jest na każdym kroku i to też stanowi taki, dla nas to jest ciekawe, że przez piłkę możemy dotrzeć do ludzi, bo jak zagrasz w piłkę z dzieciakami, to zaraz zejdą się rodzice, a z tymi rodzicami już można porozmawiać o jakichś tematach.
A powiedz, czy w lidze urugwajskiej ktokolwiek poza Peñarolem i Nacionalem, czyli klubami z Montevideo, liczy się w ogóle w walce o tytuł mistrzowski?
No to są takie dwa kluby, które trochę jak w Argentynie River i Boca od wielu lat rządzą sceną, ale jest taka fajna historia z czasów dyktatury, że Defensor, który był komunistycznym, anarchistycznym klubem i tylko właściwie kibice anarchiści mu kibicowali, wygrał w czasach dyktatury Mistrzostwo Kraju. I to był taki przykład tego właśnie Garra Charrua, o którym piszemy w książce, czyli szponu Charrua, czyli takiego czegoś, fenomenu takiego urugwajskiego, że jak jesteś pod ścianą, to w ostatniej chwili jesteś w stanie się wywinąć i jakoś wygrać, przeciągnąć na swoją korzyść zwycięstwo. I to rzeczywiście w urugwajskiej piłce bardzo często jest widoczne i także w społeczeństwie czy polityce.
Stereotypowy kibic z Ameryki Południowej to jest taki absolutny freak, który dla swojej drużyny zrobi wszystko. W Urugwaju kibicowanie wygląda podobnie.
Tu się zdziwisz, bo największym kibicem Urugwaju jest Rosjanin, który mieszka na Wyspach Owczych, a jego żoną jest Polka. I to jest świetna historia, pokazuje jak małym krajem jest Urugwaj, bo rzeczywiście zobaczyliśmy taki kiedyś dokument, właściwie reklamówkę o tym, o Iwanie, który mieszka na Wyspach Owczych i jeździ na każdy mecz Urugwaju. No i uznaliśmy, że to marketingowy taki, wiesz, show, że to nie jest prawda. I kiedyś umawiamy się ze znajomymi, że jedziemy do nich na imprezę i że nas ich znajomi podwiozą. I rzeczywiście przyjeżdża Iwan właśnie, który akurat był w Urugwaju. No i to jest prawdziwa historia. Iwan jeździ na każdy mecz kadry urugwajskiej, mieszka sobie na tych Wyspach Owczych, na domu ma flagę Urugwaju i w ogóle, wiesz, uchodzi za takiego cincie, czy tak się nazywają kibice urugwajscy. No i jest najbardziej zagorzałym kibicem reprezentacji. A jeśli chodzi o innych, to oni rzeczywiście żyją tą kadrą. Myślę, że nawet bardziej niż rozgrywkami klubowymi, bo one nie stoją na tak wysokim poziomie, bo wiadomo, wszyscy zawodnicy uciekają albo do Argentyny, albo do Meksyku, do krajów, w których się lepiej płaci, no a ci najlepsi do Europy.
Do niedawna Urugwajczycy mogli wspominać tylko wielkie sukcesy, ale wszystko jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmienił Oscar Tabárez.
Tak, Tabárez to jest taka persona, która uchodzi za wielkiego fachowca i jest takim ojcem urugwajskiej piłki w ostatnich latach. Wielki autorytet i rzeczywiście ten Urugwaj po latach takiej, można powiedzieć, agonii piłki reprezentacyjnej jakoś tam odzyskał formę. No teraz bodajże zajmują 6. miejsce w rankingu FIFA. To całkiem dobrze, mimo że tych sukcesów tak nie za bardzo mieli w ostatnich latach, bo jak spojrzeć na to, poza 4. miejscem w RPA na mistrzostwach, no to później tak dołowali. No, jak na potencjał tej kadry na pewno nie osiągali tak wielkich sukcesów, a potencjał mają spory.
Ale rok później było jeszcze Mistrzostwa Ameryki Południowej.
No tak, tak. No ale to jakby w Polsce mało kto tym żyje, prawda? A ja mówię o arenie międzynarodowej. Ale rzeczywiście, jeśli chodzi o Amerykę Łacińską, no to Urugwaj to jest pierwsza trójka obok Argentyny i Brazylii i chyba tak będzie jeszcze przez lata. No może jeszcze Kolumbia.
Tabárez ma swoje problemy, bo zmaga się teraz z poważną chorobą, ale to nie odbiera mu w ogóle zaufania tamtejszej federacji. Niedawno przedłużył kontrakt i ma zamiar poprowadzić kadrę na mundialu w Katarze. No fenomen.
Fenomen, ale to jest normalne, że to zauważyłem w Urugwaju właśnie, że ci trenerzy mają jakby więcej zaufania i to też dotyczy wszelkich innych stanowisk, nie wiem, politycznych czy w administracji publicznej. No jakby jest większe zaufanie do obywatela czy też do człowieka, który zarządza. Jeśli masz kryzys, to jesteś w stanie z niego wyjść, a to nie dotyczy na przykład polskiej piłki, bo jak się pojawia kryzys, to od razu szuka się rewolucji.
Jakie plany na kolejną książkę? Bo Ameryka Południowa nie jest duża. Nie myśleliście o stworzeniu całej serii reportaży z tych wciąż jeszcze dla większości Polaków egzotycznych miejsc?
Ja bym się nie zgodziła, że Ameryka nie jest duża, bo sama Brazylia jest większa od Europy, właściwie jeśli się wyłączy Rosji, więc myślę, że moglibyśmy tam spędzić całe życie i nie napisalibyśmy odpowiednio dużo. W tej chwili mamy akurat małego syna, z którym uczymy się funkcjonować w podróży, więc na razie w tym roku myślę, że się jeszcze do Ameryki nie wybierzemy, ale mamy z tyłu głowy cały czas taki temat, który nas nęci w Patagonii. Dlatego, że kilka lat temu priorizowaliśmy temat radiowy zresztą, o właśnie radiu, na które nadaje na patagońskich stepach i służy do tego, żeby mieszkańcy na farmach odległych bardzo od siebie i odległych też od cywilizacji takiej szeroko pojętej, czyli właśnie od dostępu do internetu albo nawet sieci komórkowej, komunikują się właśnie na antenie radia i przesyłają sobie wiadomości w stylu, że na przykład ktoś bezpiecznie dotarł do domu, ktoś inny jest w szpitalu, a ktoś inny na przykład rodzi, nie wiem, albo że zgubiły się owce i trzeba ich szukać i tam opowiadają, jak dokładnie je znaleźć, jakie tam są oznaczone. Nas ten temat zachwycił, no i realizując ten temat natrafiliśmy na ślady pewnego Polaka, który ponad 20 lat temu wybrał się na samotną wędrówkę konną przez Patagonię i jak się okazało całą Amerykę. No i mamy takie marzenie, żeby kiedyś wyruszyć chociaż kawałkiem jego śladu gdzieś tam. No ale na razie się do niego przygotowujemy.
Na koniec krótka autopromocja. Dlaczego warto kupić waszą książkę Wyhoduj sobie wolność?
Dlatego, że jest pełna zaskakujących opowieści. Myślę, że Urugwaj zupełnie nie spełnia stereotypu, jaki mamy o Ameryce Łacińskiej. To jest, nie przeczytacie tam ani o kartelach, ani o przemocy, ani o gwałtach, ani o wojnach, ani o trzęsieniach ziemi, ani o tym wszystkim, co sobie zawsze wyobrażamy, bo o tym mówią media i tylko wtedy słyszymy o Ameryce Łacińskiej. Przeczytacie za to o kraju, w którym żyje się dosyć dobrze, w którym ludzie nie zaglądają sobie do łóżek i nie uważają, że powinni, że wiedzą lepiej, jak powinniśmy, nie wiem, wychowywać cudze dzieci albo co jest dla kogo najlepsze, gdzie właśnie, gdzie prezydenci chodzą do pracy piechotą i to nie jest nic dziwnego, gdzie właśnie, jak wspomniał Szymon, piłkarze też nie obnoszą się ze swoim bogactwem, w ogóle obnoszenie się z bogactwem jest źle widziane i jakby co właściwie historia to jakieś zaskoczenie, przynajmniej tak było dla nas i do tej pory z tego co wiemy, jak ludzie czytają, to też mają takie wielkie wow, że to jest niesamowite, że taki mały kraj w ogóle, o którym nic nie wiemy, okazuje się pełen takich bardzo nowoczesnych historii.
Słuchasz Weszło FM.